Dzień dobry, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk i witam Państwa serdecznie w trzeciej części cyklu Wielcy Polscy Ekonomiści. To cykl w Radiu Wnet, a także cykl monet okolicznościowych wydawanych przez Narodowy Bank Polski. Dziś naszym celem jest przedstawienie sylwetki Fryderyka Floriana Skarbka, który żył w latach 1792-1866. To myśliciel o wszechstronnych dokonaniach, pamiętany przede wszystkim ze względu na prace naukowe z zakresu ekonomii. Pochodził on ze starej szlacheckiej rodziny legitymującej się herbem Abdank. Jako młodzieniec kształci się pod nadzorem samego Mikołaja Chopina, ojca Fryderyka. W liceum pobierał nauki u słynnego językoznawcy Samuela Bogumiła Lindego. Następnie studiował we Francji, aby po dwóch latach wrócić do ojczyzny. Przez kilkanaście lat wykładał ekonomię polityczną na Uniwersytecie Warszawskim. W ciągu swojego życia ten uczony piastował wiele urzędów publicznych. Skarbek, jak piszą historycy, nadał nauce o gospodarowaniu rys narodowy, dlatego też nazywany jest ojcem polskiej ekonomii. Akcentował przede wszystkim znaczenie wartości prywatnej, która, jak mówił, lepiej służy rozkwitowi społecznemu niż interwencjonizm państwowy i biurokracja. Postulował także rozwój przemysłu, działania prowadzące do zmniejszenia długu publicznego i redukcji obciążeń fiskalnych. Kładł także duży nacisk na konieczność pozyskiwania kapitału przez prywatne oszczędności oraz zaznaczał nieodzowność równomiernego wzrostu wszystkich dziedzin gospodarki. Prowadził także działalność społeczną i dobroczynną. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm. I przechodzimy do zapowiadanej rozmowy. Z nami jest już profesor Witold Kwaśnicki, ekonomista, przedstawiciel Austriackiej Szkoły Ekonomii, profesor zwyczajny na Uniwersytecie Wrocławskim, członek Rady Naukowej Instytutu Misesa i Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich, a także członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Za dużo tych różnych informacji tego typu.
A czy któraś jest nieprawdziwa?
Nie, prawdziwa, tylko no, wolę ekonomista szkoły austriackiej.
Więc o ekonomii oczywiście będziemy rozmawiać, o szkole austriackiej. Mam nadzieję, że też nam się uda, a przynajmniej o tym kierunku, bo dziś rozmowa o człowieku wyjątkowym. Fryderyk Skarbek, wybitny, jak mówią historycy, ekonomista, ale także historyk, powieściopisarz, ale te rzeczy zostawmy na boku, bo interesuje nas jego działalność, jeżeli chodzi o pogłębianie wiedzy o ekonomii. Więc co ważnego Fryderyk Skarbek po sobie zostawił?
No wiele rzeczy. On jest bardzo często nazywany, przepraszam, ojcem chrzestnym polskiej ekonomii, czy ojcem polskiej ekonomii. Trochę może na wyrost, ale faktem jest, że on dużo uczynił dobrego w propagowaniu wiedzy ekonomicznej i w propagowaniu tej klasycznej wiedzy, ekonomii klasycznej. No dobrze jest powiedzieć, że on studiował przez dwa lata we Francji, w Collège de France. Tam pojechał w 1809 roku i to do końca 1811 roku studiował. Przy czym studiował w Collège de France języki starożytne, prawo karne, literaturę francuską, ale prywatnie interesował się ekonomią i brał prywatne lekcje u francuskiego ekonomisty Camille Saint-Aubina i u Piotra Maleszewskiego, który wdrażał go w arkana administracji związanej właśnie z wiedzą ekonomiczną. Nawiasem mówiąc, Piotr Maleszewski był nieślubnym synem prymasa Michała Poniatowskiego. Ale to jako pewna ciekawostka.
To jako ciekawostka. Drugą ciekawostką może być wątek Mikołaja Chopina, bo kształcił się on pod jego nadzorem.
Tak, Mikołaj Chopin był jego prywatnym nauczycielem. No zresztą to miało pewne konsekwencje, bo do rodziny Skarbków należał dworek w Żelazowej Woli, w którym, jak wiemy, urodził się Fryderyk Chopin i Fryderyk Skarbek był ojcem chrzestnym Fryderyka Chopina.
Więc
Także to jest też.
jest tu kilka wspólnych płaszczyzn, a mówiąc o tym, do czego dążymy, mówił pan wcześniej, że nazywany jest ojcem, czasem trochę na wyrost, ale to już te dywagacje zostawmy komuś innemu, ojcem polskiej ekonomii. Dlaczego polskiej? Czy tu chodzi o ten rys narodowy, który on zawsze podkreślał, mimo tej wolności gospodarczej, własności prywatnej, zawsze podkreślał tą polskość?
Tak, to jest. On patrzył przez pryzmat gospodarki narodowej i tutaj wprowadził pewne modyfikacje tej takiego XVIII-wiecznej ekonomii klasycznej. On się uczył we Francji także doktryny Adama Smitha. Zresztą to widać w jego pierwszej publikacji, która ukazała się w 1810 roku pod tytułem Krótki zarys ogólnych prawideł ekonomii politycznej podług Adama Smitha. I to zresztą widać w jego tym dalszej pracy, patrzenie na tę ekonomię z punktu widzenia gospodarki społecznej, gospodarki narodowej. Przy czym to już po tych mniej więcej 100 latach ewolucji ten termin ekonomia polityczna zaczął mieć takie znaczenie bardzo polityczne, że tak powiem. Kiedyś jeszcze w XVIII wieku ta ekonomia polityczna znaczyła tylko tyle, co ekonomia społeczna. I dlatego tutaj też jako ciekawostkę można powiedzieć, że Skarbek nie używał terminu, unikał używania tego ekonomia polityczna, a używał określenia dosyć dziwnego, które się nie przyjęło, chrusologia. Od greckiego słowa chrusos, czyli bogactwo. No i to widać tutaj wyraźnie wpływ Adama Smitha. Jak wiemy, podstawowe dzieło Adama Smitha nosi tytuł taki skrócony Bogactwo narodów. I tutaj wyraźnie widać ten wpływ Adama Smitha na tą doktrynę. Zawsze bogactwo narodowe wiązał z dobrobytem całego społeczeństwa, a ten dobrobyt całego społeczeństwa jest związany z dobrobytem indywidualnym. Jego marzeniem było, żeby wyciągnąć na przykład z biedy chłopów i robotników poprzez uczynienie z nich takich drobnych przedsiębiorców, aktywnych przedsiębiorców. Dzięki temu mogliby się bogacić i z tej biedy wyciągnąć. Zresztą to jest chyba największe osiągnięcie też Skarbka, że on jako jeden z pierwszych interesował się problemami ubóstwa, biedy i zajmował się tym tak, no, od strony teoretycznej i praktycznej. Zresztą napisał taką bardzo ważną pracę o ubóstwie i ubogich w 1827 roku. I tam wyróżnił takie dwa typy tego ubóstwa. Ubóstwo zawinione i ubóstwo niezawinione. I żeby walczyć z tym ubóstwem właśnie takim niezawinionym, to proponował takie działania dosyć praktyczne, typu organizowanie samopomocy, kasy oszczędnościowe, dobrowolne towarzystwa emerytalne. No i to, co potem wykorzystywał jako szef Towarzystwa Ubezpieczeniowego, ubezpieczenia chroniące przed określonymi zdarzeniami losowymi. I to można powiedzieć, że jako jeden z pierwszych nawet w skali tej ekonomii ogólnoświatowej wprowadził do dyskursu problem ubóstwa i zaradzenia temu ubóstwu.
I tak go podzielił, bo rozumiem, że chodziło o pomoc osobom, którym, tak, mówiąc kolokwialnie, powinęła się noga, a ubóstwo niezawinione to jest, rozumiem, zawinione to jest takie, kiedy człowiek po prostu ekonomicznie źle się prowadzi. Nie wiem, czy to jest dobre określenie.
Tak. No i on walczył także z tym ubóstwem zawinionym. To można powiedzieć tak, on generalnie był zwolennikiem takiego liberalnego podejścia do gospodarki i tutaj był bardzo restrykcyjnie, że każdy powinien odpowiadać za siebie, ale był także człowiekiem, który był blisko życia i na przykład próbował takie wprowadzać pewne administracyjne metody, które miałyby zapobiegać takiemu marnotrawstwu, bezczynności, zwłaszcza ludności miejskiej. No i tutaj przechodził ten taki okres, czy poglądy liberalne. Mówił, że po to, żeby pokonać te elementy negatywne, to należałoby też wprowadzić zakaz zbyt długiego i nazbyt częstego świętowania czy sprzedaży na kredyt w karczmach, nadzór administracyjny zarówno nad publicznymi, jak i prywatnymi przyjęciami, biesiadami, ograniczenie gier hazardowych, loterii, oddziałów i lombardów itd. itd. Także tutaj było...
To trochę takie... antywolnościowe podejście, przyzna
tak,
pan.
No oczywiście, ale wie pan, w momencie, kiedy się jest bardzo blisko tych życia, to pewne teorie muszą być trochę złagodzone. Ja mogę też powiedzieć, że jestem zwolennikiem anarchokapitalizmu i życia bez państwa, ale wiem, że to jest po prostu nierealne. I w tych warunkach, że musimy poczekać ileś tam dekad może w najbardziej optymistycznym czasie. I w związku z tym no, też akceptuję tę aktywność państwa w wielu, wielu sferach.
A co Skarbek, przepraszam, ale wspomniał pan o kredytów w karczmach. Rozumiem, żeby ludzie właśnie nie wchodzili w to ubóstwo przez uzależnienie od alkoholu i wydawanie pieniędzy w ten sposób. A co mówił o pożyczaniu pieniędzy od banków?
No on rozwijał ten już potem, tak powiem zawsze można powiedzieć, że on w latach 20. do powstania styczniowego bardzo aktywnie pracował na polu takim teoretycznym, ale po powstaniu styczniowym już odszedł od tej teorii i zajął się po prostu praktyką. Pracował w tych instytucjach publicznych, ale także w towarzystwach ubezpieczeniowych, w towarzystwach dobroczynnych, organizował te towarzystwa dobroczynne. Także no, wspomniał pan też o tym, że był pisarzem, komediopisarzem, także też i historykiem, zajmował się tego typu rzeczami, ale to nie jest też nasz pole naszej dyskusji. Jak pan wspomniał, pytał się też, co takiego z punktu widzenia ekonomicznego osiągnięcia Skarbka, no to tutaj można powiedzieć, że on wyprzedził chyba też swoją epokę, bo wyodrębnił w tamtym czasie, to było coś nieprawdopodobnego, mianowicie wyodrębnił to, co obecnie nazywamy mikroekonomią i makroekonomią. I mówił o tym, że interesujemy się działaniami podmiotów gospodarczych na poziomie mikro, ale interesuje nas także ten ogólny obraz całej gospodarki narodowej, gospodarki społecznej i mówił o makroekonomii. To wyróżnienie na mikro i makro, takie w dyskursie ekonomicznym dopiero pojawiło się w XX wieku, w latach 20., w latach 30. Także tutaj można powiedzieć, że pod tym względem wyprzedził swoją epokę.
Oprócz tego też można dodać, że tak, poza ekonomią tak. Uważał i osiąganiem przez jednostkę tych celów ekonomicznych, uważał, że też sfera duchowa i społeczna jest bardzo ważna. Ta komplementarność też odzwierciedlała się chyba w jego podejściu do gospodarki. Uważał, że ważny jest równomierny rozwój wszystkich dziedzin.
Tak, tak, to jest ważny ten element. No tutaj właśnie warto jest podkreślić to, co pan wspomniał. Bardzo popularne w tamtym czasie było pojęcie homo economicus. Takie w rozumieniu neoklasycznym, czy klasycznym raczej, ale Skarbek unikał tego określenia. Bardzo nie lubił tego homo economicus, bo to świadczyłoby o tym, że tylko patrzymy w swoich działaniach na tą stronę materialną. On uważał, że równie ważna jest ta strona duchowa i społeczna, dlatego odrzucał wręcz użycie tego słowa homo economicus, mówił o człowieku działającym, mówiąc to troszeczkę po misesowsku pod tym względem.
I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie, profesor
Witold. Żałuję, bo ja się dopiero rozkręcam.
Niestety czas radiowy jest nieubłagany, zbliża się już godzina 11, więc musimy niestety kończyć, ale obiecuję, że do tej rozmowy jeszcze powrócimy na antenie.
Warto się zainteresować tą postacią Skarbka, bo no, przyznam się, że na przykład w tej literaturze światowej po angielsku Skarbek praktycznie nie istnieje, nie funkcjonuje jako ekonomista polski i to jest, powinniśmy zadbać też o o tę sprawę propagowania zdrowej myśli ekonomicznej. Także właśnie Skarbka, ale także o czym pan dyskutował w poprzedniej rozmowie z Andrzejem Sadowskim o rybarskim i o szkole krakowskiej. To warto podkreślać i ten wkład Polaków. Nie tylko Oskar Lange, nie tylko Michał Kalecki, ale także wielu innych Polaków miało wpływ na rozwój myśli ekonomicznej.
I staramy się to robić i będziemy to robić razem z profesorem Witoldem Kwaśnickim, ekonomistą, profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim, członkiem Rady Naukowej Instytutu Misesa i długo by jeszcze wymieniać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I do usłyszenia. Pozdrawiam.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.